Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Spotkałem go powtórnie w Warszawie, dosłownie w przeddzień wyjazdu na pierwszą trasę z nowym składem, z Jorgosem, Leszkiem Dranickim i Apostolisem. Lakisa, który w krzaku zawsze był mile widzianym gościem, pierwotnie też braliśmy pod uwagę w tym projekcie. Gdy nagle zadzwonił do mnie, że jest w Polsce i szuka grania, to nie miałem wątpliwości, że powinien grać. Wracając do Skiby, gdy usłyszał, kto tworzy nowy krzak i że nazajutrz ruszamy w trasę, nie zastanawiając się wiele, zamiast do domu pojechał ze mną do Rzeszowa. Pamiętam, że był też pod wrażeniem totalnej promocji koncertu Just Like Start Over w warszawskiej Stodole, który miał być oficjalną premierą nowego składu. Tytuł zapożyczyłem od ówczesnego przeboju Johna Lennona, bo uznałem, że jesteśmy w podobnej do niego sytuacji. On wracał po 5-letniej przerwie, my w nowym składzie i z nową muzyką. Później dotarło do mnie, że on był 3 kroki przed muzykami, z którymi grał w kasie, był w innym świecie, w innym nurcie. Wiedział, że z nimi już dalej się nie rozwinie, stanowczo stwierdza Leszek Winter. Nie ujmując chłopakom z kasy chorych, po prostu blues jest taką muzyką, która nie wymaga ciągłego rozwoju. Rysiek zgodził się z nami współpracować. Na początku byłem sceptyczny. Uważałem, że harmonika nie jest w stanie zastąpić skrzypiec. Mieliśmy w repertuarze unisona gitarowo-skrzypcowe, trudne do wygrania pasaże. Wrocławski Festiwal Rock na Wyspie, to tam zagrali pierwszy raz. Muzycznie zaiskrzyło. Skibie odpowiadała atmosfera, którą Winter wprowadził w krzaku. Byliśmy otwarci towarzysko i muzycznie, nikomu w tej drugiej kwestii niczego sztywno nie narzucaliśmy, kontynuuje Winter. Z czasem grupa tych, którzy chcieli współpracować z nami, powiększyła się o same znaczące postaci naszej krajowej sceny. Kawalec, Apostolis, Dębski, Karolak. Rysiek poczuł się w tym towarzystwie znakomicie. Był wirtuozem harmoniki i pasował do nas jak ulał. Grał rasowo, bardzo stylowo. Tymczasem kasa chorych szukała swojej muzycznej tożsamości. Próbowaliśmy z wokalistką Anetą Broszewską. Dziwnie to brzmiało. Brakowało mi Skiby. Ja się muzycznie po prostu na nim oparłem, ocenia Jarek Tioskow. Bez Skiby grało się ch**owo, mówi bez ogródek Marek Kisiel. Mój Boże, tak to już jest. Jeżeli zespół ma charyzmatycznego frontmana, to reszta muzyków pozostaje w cieniu, mówi Jakobson. Z kasą chorych problem polegał również na tym, że ciągle zmieniali skład, a Tioskow nie potrafił albo nie chciał być postacią medialną. Skiba i on to 2 diametralnie różne temperamenty. Rysiek to wulkan energii, a Jarek to gość skupiony na swoim graniu. Czy słusznie kasę utożsamia się tylko ze Skibą? Moim zdaniem tak nie jest, bo o jej sile stanowiły 2 osobowości, Skiba i Tioskow. Ich drogi się rozeszły, bo ten pierwszy chciał odkrywać nowe horyzonty, szukał swojej ścieżki, a ten drugi nie miał takiej potrzeby i konsekwentnie trzyma się bluesa do dzisiaj. Odejście Ryśka z kasy to świadoma i za obopólną zgodą podjęta decyzja, o słuszności której świadczy fakt, że niedługo potem pozbierali się do kupy. I choć nie byli już tak widoczni, z powodzeniem działali przez kolejne 3 dekady. Duży wpływ na to, że kasa chorych straciła swój rynkowy blask, miał też stan wojenny, który między innymi dał ludziom wcześniej działającym w branży czas na przegrupowanie sił i wprowadzenie na scenę nowych gwiazd. Kasa chorych, choć nadal grała stylowo i rasowo, była już innym zespołem. Z pewnością nie tak magicznym jak ze Skibińskim. Ale czy ze swym niedawnym liderem faktycznie doszła do ściany, jak uważał Leszek Winter? Bluesowa kasa chorych w pewnym momencie zaczęła być dla niego zbyt ciasna. Miał on świadomość, że formuła założonego przez niego zespołu zaczynała się wyczerpywać i choć miał duszę sowizdrzała, to czuł się jednak odpowiedzialny za żonę i córkę, ocenia Marcin Jakobson. Podobnie jak drugi Rysiek, Riddle, był muzykiem improwizującym, szukającym wtedy artystycznych wyzwań i muzycznej tożsamości. Krzak świetnie się do tego nadawał, gdyż z jednej strony był bardziej zaawansowany muzycznie i miał wyższe rynkowe notowania. Z drugiej zaś w składzie znajdowało się grono wytrawnych improwizatorów z Apostolisem na czele i bardzo muzykalna, chyba najlepsza wtedy w Polsce sekcja rytmiczna, która niedługo potem została doceniona przez Tomka Stańko, który zaprosił ją do swojej formacji COCX. Ujmując rzecz inaczej, Skiba przyjmując naszą propozycję, za jednym zamachem rozwiązał 2 swoje problemy. Ten artystyczny i socjalny. Kwestią wtórną jest tu to, że Krzak wtedy również złapał zadyszkę i choć miał imponujący skład, nie dokonał tego, czego wszyscy się po nim spodziewali. Czy Skiba chciał się wyrwać z Białegostoku? To całkiem możliwe. W ówczesnej sytuacji geopolitycznej Białystok był małym, prowincjonalnym, by nie powiedzieć zapyziałym miasteczkiem na obrzeżach PRL-u. Szarego, biednego i pozbawionego nadziei kraju. PRL pod żadnym względem nie mógł się równać z kolorowym, dostatnim i pełnym atrakcji Zachodem. Dla młodych ludzi, którzy z natury są ciekawi świata, każdy kontakt z taką lepszą rzeczywistością był jak zastrzyk adrenaliny. W pewnym okresie Krzak kilka razy w roku jeździł do Berlina Zachodniego. Każdy taki wypad ładował nam akumulatory na kolejne kilka miesięcy, a przedłużająca się przerwa między takimi wyjazdami wpędzała nas w depresję, diagnozuje Jakobson. Chcę przez to powiedzieć, że każdy młody człowiek, który w tamtych czasach choć raz wyjechał na zachód, śnił o powtórnym wyjeździe. Faktycznie, z Białegostoku na zachód było daleko. Znacznie łatwiej dało się tam trafić z Warszawy. Czy Skiba chciał przenieść się do stolicy? Myślę, że przy sprzyjających okolicznościach pewnie by się przeniósł, bo stolica była jednak metropolią, dywaguje Jakobson. Na Śląsk? Raczej nie. Mimo, że w Katowicach prężnie funkcjonowało środowisko, to samo miasto i region oferowały niewiele więcej niż rodzinny Whitestock, jak go czasem nazywał. Na zachód? Przypuszczam, że tak jak wielu przymierzał się do tego, ale o tych rzeczach nie mówiło się głośno, bo mogło się to skończyć wstrzymaniem pagartowskiego paszportu służbowego. Gdy zaczęliśmy razem jeździć do Berlina Zachodniego, wielokroć słyszałem, jak wypytywał mieszkających tam Polaków o to, jak powodzi się tamtejszym muzykom. Może to świadczyć o tym, że nadal rozważał emigrację, ale po nieudanym wcześniejszym rekonesansie w Niemczech stał się bardziej ostrożny. Czy Skiba próbował stworzyć, jakbyśmy to dziś określili, swój biznesplan? Raczej nie. W tamtych czasach decydowały czynniki niezależne od jednostki.
Był to fragment książki Skiba, Niedokończony blues, autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk, adaptacja radiowa Dorota Sokołowska, realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.